Chwała Bogu. Chciałem dzisiaj z wami się podzielić w kilku słowach myślami związanymi z synostwem, z usynowieniem nas, na przykładzie dwóch synów z przypowieści o synu marnotrawnym. Tytuł mojego kazania to jest typ syna. I kiedy czytamy ten fragment, to jest zapisany w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza od 11 do 32 wersetu. Możecie sobie otworzyć ten fragment, jak ktoś ma, bo to będzie główny nasz jak gdyby tekst, w który my dzisiaj będziemy próbować wejść, będziemy próbować wyciągnąć parę rzeczy. Jednak nie chcę mówić tu za dużo o ojcu. Teraz trzeba skupić się na tym, jaki stosunek mieli synowie do swojego ojca. A więc może zacznijmy od tego, że przeczytamy sobie ten fragment, o którym mówię, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 do 32 wersetu. Jest to fragment dobrze znany, ale chcę go przeczytać z wami. Zanim jednak od 11, chcę przeczytać dwa pierwsze wersety 15 rozdziału. Garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I od 11 wersetu. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał, wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca pomyślał: ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę, wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług: przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i czcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i głosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał: co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał, szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z nierządnicami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Na samym początku przeczytałem pierwsze dwa wersety 15 rozdziału, dlatego że To, że Jezus opowiedział tę historię, wynikało z tego, że faryzeusze zarzucali Jezusowi, że się brata z grzesznikami. Druga rzecz, która uderza nas od razu, kiedy czytamy ten fragment, to widzimy to, że zarówno jeden i drugi byli synami jednego ojca. Oni mieli tego samego ojca. I kiedy się wgłębimy w to, co czytamy, to ani jeden, ani drugi nie rozumieli w ogóle ojca. Ani jeden, ani drugi nie wiedzieli, kogo mają w domu. Ani jeden, ani drugi nie doceniał potencjału, który jest w ich domu. My czasem jako ludzie wierzący, bo my dzisiaj nie mówimy o ludziach, którzy są w świecie i się nawracają. My mówimy o ludziach, którzy mają ojca i go w ogóle nie rozumieją. Znacie takie przypadki? Kiedy ludzie dorastają, przestają rozumieć swojego ojca. Im się wydaje, że oni już wszystko wiedzą. Albo są już tak daleko, jak ten drugi syn, w swoim rozwoju, że myślą, że już nic więcej nie muszą poznać. Już są tacy dobrzy, że już wszystko wiedzą na wylot. Zarówno jeden, jak i drugi syn nie wiedzieli, z kim mają do czynienia tak naprawdę. Bo gdy czytamy tą historię, to widzimy, że jeden zlekceważył to, co było w jego domu, zlekceważył dziedzictwo, zlekceważył swojego ojca i zaczął robić coś po swojemu. Drugi natomiast był bardzo wierny, był bardzo skrupulatny w wypełnianiu woli ojca i tak się w tym zapędził, że zapomniał, kim jest jego ojciec. Nie wiedział, w ogóle nie znał go. Chciałbym, żebyśmy najpierw zanalizowali postać młodszego syna. Proszenie ojca o majątek w czasie, kiedy on żył, jest bardzo zuchwałe. W starożytnych czasach Jezus specjalnie powiedział takie słowa do faryzeuszy, bo słuchali go różni ludzie, między innymi faryzeusze. Powiedział specjalnie, żeby wywołać w nich złość. To było w starożytnym, w świecie, w którym żył Jezus w tych czasach, było to bardzo uwłaczające, dlatego że jak ktoś poprosił o majątek swojego ojca, to znaczy, że życzył mu śmierci. Bo majątek ojca, chociaż był podzielony, już mógł być podzielony za życia, co się działo, każdy wiedział, ile dostanie, najwięcej dostawał syn pierworodny, nie mógł przejść na własność synów, dopóki żył ojciec. Więc jeżeli syn powiedział do swojego ojca, daj mi część z mojego majątku, to było niedopuszczalne, to było bardzo obraźliwe w tamtych czasach. I ten syn tak lekko sobie mówi, daj mi to, co mi się należy. Ojciec zrobił to, podzielił majątek i dał synowi. Jeszcze gorszą rzeczą było to, że syn pozbył się, spieniężył ten majątek. To już w ogóle się nie mieściło w ludziom współczesnym Jezusowi, to się nie mieściło w głowie, że ktoś po prostu sprzedał majątek, na który pracowały czasami pokolenia. To było niedopuszczalne, to było nie do zrozumienia. To było nie do ogarnięcia w tamtych czasach. Ale posłuchajcie moich myśli. Pycha prowadzi do sprzedaży tego, co jest majątkiem. My dostajemy, kiedy się nawracamy i mamy swojego ojca, dostajemy pewne dziedzictwo, dostajemy pewien majątek. Ale kiedy zaczynamy wchodzić w nasze pysze, wtedy sprzeniewierzymy to, co mamy w dziedzictwie. Ono przestaje mieć dla nas wartość. To przestaje być bezwartościowe i my to po prostu traktujemy jako coś, co jest mało ważne, mało istotne. Możemy to sprzedać, możemy to spieniężyć jakoś dla swojej korzyści, możemy zrobić z tym, co chcemy i tak czasami może dziać się w naszym życiu, w życiu człowieka wierzącego, że to, co on dostał, przestaje to doceniać. Jest to dla niego niczym. Jest to dla, zbawienie jest dla niego niczym. Zbawienie mu spowszednieje, dlatego że myśli, że zrobił się na tyle dobry i ma w sobie taką pychę, że zbawienie zminimalizuje w swoim życiu do czegoś bardzo małego. I tak zrobił właśnie ten pierwszy syn. Majątek, który został mu powierzony, powiedział, że on to spieniężył. Postanowił, że to spieniężę, czyli zrobi z tym to wszystko, na co pracowały pokolenia, było dla niego niczym. I gdybyśmy przenieśli to na dzisiejsze czasy, to, co zrobił Jezus dla naszego życia, staje się niczym. Wtedy jesteśmy jak ten pierwszy syn. Jeżeli zaczynamy lekceważyć zbawienie, myślimy, że już jesteśmy tacy dobrzy, tacy wspaniali, tacy świetni, że zbawienie jest mało warte, mało wartościowe, o może tak. Tak zrobił właśnie pierwszy syn. Taki jest jego typ. Brak poszanowania dorobku. Łatwo jest sprzeniewierzyć coś, na co się nie pracowało, albo na co pracował ktoś inny. Zbawienie jest dorobkiem. Zaczęło się od Jezusa. Jezus dał nam zbawienie. Ale dlatego, że my dziś jesteśmy ludźmi zbawionymi, na to pracowały pokolenia ludzi. Nie w samym sednie zbawienia, czyli odkupienia naszych grzechów, ale nad przekazaniem nam tej informacji, nad przekazaniem nam tego, co Jezus dla nas zrobił, pracowały pokolenia ludzi. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to na uwadze. I bardzo łatwo, jak powiedziałem, tak jak temu synowi przyszło łatwo, dostał majątek od ojca, go spieniężył i miał pieniądze, mógł zrobić z tym, co chce. Tak samo my musimy być czujni, żeby nie sprzeniewierzyć tego, na co pracowały pokolenia. Bo wtedy jest słabo w naszym życiu. Zresztą widzimy dalej, co się dzieje z tym synem. Kiedy zaczynamy lekceważyć swoje zbawienie, wtedy z początku może być nam dobrze, ale w końcu wylądujemy w pewnym miejscu, w którym nie chcemy być. Napisano coś takiego, że nieposłuszeństwo i pycha prowadzi do upadku. Brak posłuszeństwa autorytetowi ojca prowadzi także do upadku. Gdyby syn, ten pierwszy, był posłuszny, gdyby poczekał na swoją kolej, gdyby to wszystko zadziało się tak, jak powinno się zadziać, on by pewnych rzeczy nie przyspieszył, wtedy byłby synem posłusznym. Ale z racji tego, że miał swoją wizję dla swojego życia, to zrobił tak, jak zrobił. Wiecie, że my czasami też tak się zachowujemy, że mamy swoją wizję dla swojego życia? Nie pytamy się Boga, czy to zrobić, czy tamto zrobić. Nie myślimy o tym, czy pewne rzeczy, które zrobimy, są dobre. Nie myślimy o tym, czy rzeczy, które robimy, będzie, nie zranimy kogoś innego, kto jest obok nas. Dlatego, że jest w nas czasami taka pycha i takie nieposłuszeństwo. Wiecie, to nie prowadzi do dobrych rzeczy. Na początku jest świetnie. Mam coś tam. Mam jakiś zapas ze sobą. I tu jest powiedziane, że gdy wszystko stracił, gdy już to, co było kiedyś dla niego wartością, przestało być wartością, nawet nie miał jak wspomnieć, nie miał do czego się odwołać. Tu jest napisane, że w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Głód oznacza w tym przypadku nie tylko głód fizyczny, że on zaczął głodować i stał się biedny. Ale Bóg czasami posyła coś niedobrego do naszego życia i to w tym przypadku symbolem tego jest głód. Bóg czasami, żeby nas obudzić, posyła takie walnięcie w głowę. I to się nazywa, w tym przypadku był to głód. I on musiał przewartościować swoje priorytety. My mówimy o ludziach wierzących dzisiaj. bo ten syn jest typem człowieka wierzącego. I my czasami w swoim życiu podążamy swoją ścieżką. I nam się wydaje, że idziemy właściwą drogą, że idziemy we właściwym kierunku, ale tak nam się tylko wydaje. I w pewnym momencie przychodzi Boża interwencja, przychodzi głód. Można powiedzieć, że tu był głód cielesny u tego człowieka, czyli brak majątku, ale co jest ciekawe, kiedy przychodzi do człowieka pewnego rodzaju zawirowanie, które nie podoba mu się, którego on nie planował albo którego nie widział w swoim życiu, to wiecie, jakiś jeszcze, tu jest głód cielesny w tej historii, opowiedziane, że on zaczął cierpieć głód. A ja myślę, że to, co się potem wydarzyło, było konsekwencją tego, że on zaczął odczuwać także głód duchowy. Brakowało mu majątku i z tego powodu cierpiał głód cielesny, ale pojawił się także głód duchowy, dlatego że zauważył, że brakuje mu obecności Ojca. Czasami jest tak w naszym życiu, że tak się zapętlimy w tym, co myślimy, w tym, co robimy, w tym, jak postępujemy, że przychodzi sytuacja, która burzy wszystko i zastanawiamy się, w którym miejscu my jesteśmy. Zastanawiamy się, gdzie jesteśmy. I wtedy zaczyna się pojawiać głód. I to jest dobre. To jest właściwa oznaka, bo ta historia nas uczy, że pomimo tego, że syn wszystko sprzeniewierzył i zrobił coś po swojemu, to Bóg wywołał w nim głód duchowy, bo on sam z siebie tego nie mógł zrobić. Gdyby nie przyszedł głód, prawdopodobnie nie byłoby żadnej zmiany. Ale z racji tego, że Bóg zainterweniował, pojawił się głód w jego sercu i mamy tego opis w tym fragmencie, który czytaliśmy. On zaczął się zastanawiać. Pas te świnie i zaczął się zastanawiać, co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? Gdzie jestem? Czy to są właściwi ludzie, z którymi tu siedzę? No nawet już ludzi zabrakło, bo same świniaki. Co ja tu robię? Wiecie, że człowiek wierzący czasami może znaleźć się w takim miejscu i zacznie się zastanawiać, co ja tutaj robię? Byłem tak dobrze, byłem z Ojcem. Mieszkałem w jego domu, miałem wszystko. Co ja tu robię? Wiecie, do czego dochodzi? Od 17 wersetu się zaczynają wypowiadane słowa przez tego syna. I on mówi pierwszą rzecz. Jest powiedziana o nim pierwsza rzecz. Wtedy oprzytomniał. Syn nagle zapaliło w umyśle czy w sercu tego syna zapaliło się światło. Wiecie, on żył w ciemnościach. To, że on zrozumiał pewną prawdę, to było Boże oświecenie dla jego życia. Wiecie, my jako ludzie, kiedy ktoś nam powie, robisz to, ktoś powie do mnie, robisz to czy tamto źle, tak nie bardzo od człowieka chce się przyjąć. Rozumiecie, o co chodzi? No bo kto mnie będzie uczył? Czy ten człowiek ma kompetencje? Czy ten człowiek może wyrażać swoje zdanie o moim życiu? Zazwyczaj ktoś widzi, bo mieszka w domu ojca i widzi, że coś ze mną jest nie tak i chce mi pomóc. Ja mówię, co on będzie mi tu mówił? Dlaczego on ma do mnie takie rzeczy mówić? Ale kiedy Bóg zaczyna przemawiać do naszego życia, wtedy my zapaliło się światło i tu jest napisane, że wtedy oprzytomniał. I co wtedy mówi? Przypomniał mu się dom. Bo pomyślał, ile to jest najemników w domu mojego ojca. Ci najemnicy mają chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Pierwsza rzecz, która się pojawiła w życiu tego człowieka, to jest to, że oprzytomniał. Boży nacisk zmusza nas do myślenia. Kiedy dzieje się coś, czego my nie chcemy w naszym życiu, to wtedy ten ucisk, ten nacisk powoduje, że my zaczynamy myśleć. Dlaczego tak jest? Dlaczego to się zdarzyło w moim życiu? Dlaczego idę w tą stronę? Druga rzecz dotycząca przemiany. 18 werset zaczyna się takimi słowami. Wracam do Ojca. Jest postanowienie w życiu tego człowieka. On sobie przypomniał wszystko, co było kiedyś. Bóg go oświecił i on robi postanowienie, że zostawiam te świniaki, zostawiam tą całą biedę, to wszystko, do czego się wpakowałem i wracam tam, gdzie mi było kiedyś dobrze. Wracam do Ojca. Nawet nie mówi wracam do domu, ale wracam do Ojca, bo brakuje mu Jego obecności. I mówi coś takiego. Powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem, przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Trochę zaniżył swoją wartość, ponieważ mimo tego, że narobił sobie bałaganu w swoim życiu, że postąpił bardzo źle w stosunku do swojego ojca, nadal był jego synem. Jeśli ktoś, Wojtek mówi w czwartek, że jeżeli ktoś ma ojca, no to już, to będzie tak zawsze. Nawet jak umrze, to zawsze będzie się wspominać to, że to jest syn tego i tego. Nie można się wypisać z ojcostwa. Albo sobie go tak wyrzucić ze swojego życia. I on sobie przypomniał o tym, że musi wrócić do ojca. I 19 werset mówi tak, już czytałem go. Nie jestem godny nazywać się Twoim synem, przyjmij mnie do pracy jako jednego z swoich najemników. To jest opamiętanie i pokuta. Co się stało? Syn ocenił sytuację, w której się znajdował. Powiedział, że musi wrócić do ojca, ocenił sytuację, w której się znajdował i ocenił swoje położenie. Wiecie, kluczową rzeczą w tej osobie jest to, że on realnie ocenił, w jakim stanie się znajduje. Przedtem, zanim nie dopadł go głód, on nie był w stanie realnie ocenić swojego położenia. I czasami my się zastanawiamy, dlaczego w moim życiu dzieje się tak, a nie inaczej. Albo inaczej, coś się dzieje, a my tego nie potrafimy rozpoznać. Kiedy przyjdzie Boża ingerencja, to my to rozpoznamy i będziemy w stanie w właściwy sposób ocenić sytuację, która nas spotkała. I on zaczyna, ten syn opamiętał się i zaczyna pokutować. Ocenił swoje położenie i chce coś zmienić. Ma co prawda swoje patrzenie, ponieważ myśli sobie tak, narobiłem trochę bałaganu. Wrócę z powrotem i powiem do ojca, już nie jestem godny, żeby nazywać się twoim synem, bo narobiłem ci wstydu, ojcze. Ale chociaż zrób mnie najemnikiem. Będę najemnikiem w twoim domu. Taki ma pomysł. Ojciec oczywiście zrobił coś zupełnie innego. To pokazuje też, jaki jest ojciec w stosunku do tego człowieka. Ale on zrozumiał, że narobił bardzo dużego bałaganu. Co to dla nas dzisiaj oznacza? Jeżeli Bóg nas w czymś trenuje, jeżeli Bóg nas w czymś, że tak powiem, jak to powiedzieć, posyła jakąś sytuację, z której my nie jesteśmy zadowoleni, to pomyślmy, gdzie my jesteśmy? W którym miejscu my jesteśmy? Jak to w ogóle przykleić do naszego życia, tą całą sytuację? Bo wtedy Bóg zacznie do nas mówić. Zacznie do nas przemawiać i zacznie nas ustawiać tak, jak to powinno być. I czasami odpowiedzią możemy być zaskoczeni, tak jak ten syn. Werset 20 mówi coś takiego, mówi ciekawą rzecz. Wstał więc i ruszył w drogę. to nam pokazuje, że przemiana powoduje, że nie tylko myślimy o pewnych rzeczach, żeby je zrobić, ale my je po prostu zaczynamy robić. Nie ma przemiany. Gdyby on został tam przy tych świniakach, myślicie, żeby była jakaś zmiana? Jak myślicie? Bo może ja źle rozumuję. Dalej by pas te świniaki. On by myślał o pewnych rzeczach, które mogą się zdarzyć. Ale wiecie, co jest ciekawe? On porzucił te świniaki i powiedział, wyruszam w drogę. Nie chcę już tu siedzieć, nie chcę już tu być. Wracam do domu. My możemy popełnić czasami kardynalny błąd, że myślimy tylko o pewnych rzeczach, żeby coś zrobić. Ale nie chce nam się wstać i nie chce nam się wyruszyć w drogę. Kiedy dopiero ruszymy się z miejsca, wtedy zaczynają się dziać uzdrowieńcze rzeczy. Kiedy porzucamy cały nasz projekt, który mieliśmy dla swojego życia, bo on nie wypalił, on nie zadziałał, kiedy go porzucimy i powiem, nie, muszę wrócić tam, gdzie kiedyś byłem. Muszę wrócić do tego miejsca, gdzie kiedyś byłem. Wtedy zaczyna coś się dziać. Czyli muszą być jakieś czyny, muszą być jakieś uczynki. I w nim była chęć do czynienia pewnych rzeczy, żeby to, co sobie zaplanował, to, co, do czego Bóg go przekonał, żeby się ziściło. On musiał wstać, opuścić ten kraj i iść z powrotem do domu. Dwudziesty pierwszy werset mówi, że kiedy już był blisko domu i ojciec wyszedł naprzeciw niego i zrobił to, co zrobił, on wyznaje ojcu swoje winy. Mówi, ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. On wyznaje pewne rzeczy. On wyznaje to, co myślał ze swojego punktu widzenia. Ja już nie chcę, wiem, że narobiłem ci, tato, bałaganu, narobiłem ci wstydu przed sąsiadami, narobiłem ci wstydu przed rodziną, dlatego już nie chcę nawet się nazywać twoim synem, tylko chcę być najemnikiem. Gdzie ojciec nawet go nie słuchał, co on tam mówi. W tym sensie nie zgadzał się z wizją, którą miał syn. On go wysłuchał, ale miał inną wizję dla tego syna. On nie chciał, żeby był najemnikiem w jego domu. On chciał, żeby z powrotem wrócił jako syn. On wrócił z powrotem jako syn i ojciec przyjmuje go jako syna, nie jako najemnika. Kiedy my zabłądzimy gdzieś czasami w swoim życiu, idziemy swoimi ścieżkami, to kiedy wracamy z powrotem, jest nam bardzo wstyd, jest nam bardzo, jak to powiedzieć, no wstyd to jest chyba najlepsze słowo. Wstydzimy się. To powiedzmy, że Bóg nie patrzy tak jak my. Bóg patrzy trochę inaczej niż my. Jeżeli jesteś synem, to jesteś synem. Tak trochę na bok odejdę. Akceptacja ojca. Bo chciałem dzisiaj mówić o synach, ale trochę powiem o ojcu, także? Kilka słów. Werset 20. Gdy jeszcze był daleko, mówi coś takiego, gdy jeszcze był daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Niesamowite powitanie. W ojcu jest litość. W ojcu jest taka litość, dlatego że on... Dla tego biednego syna, biednego człowieka. On mu to dał, co on tam chciał. Pożegnali się albo nie, on sobie poszedł. I myślę, że ojciec wyglądał za tym synem, kiedy on wróci. I kiedy go zobaczył, to co się stało? Wielka radość, szczęście z powrotu syna. Ten syn mu mówi tam swoje myśli, ale ten ojciec jest taki szczęśliwy, że nie reaguje nawet na to, co syn od niego chce. Nie reaguje na te słowa, które syn do niego wypowiada. Nie robi go swoim sługą, nie robi go swoim najemnikiem, tylko przyjmuje go z powrotem jako syna. On mu przywraca godność syna. Werset 22 mówi coś takiego. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Szata zakrywa hańbę. I pamiętajmy, że przynieście, tam jest napisane, szybko najlepszą szatę. Najlepsza szata należała do ojca. To była najdroższa szata na specjalne uroczystości. I ten syn taki, wiecie, jak wrócił z podróży, nie? Na pewno nie był wystrojony. I ten ojciec mówi, ściągniemy z niego hańbę. Ściągnijcie z niego te stare rzeczy i załóżcie mu moją najlepszą szatę. Kiedy my wracamy tam, gdzie powinniśmy być, to Bóg nas przyjmie jako synów z powrotem. Chce zetrzeć naszą hańbę. Dalej jest napisane, włóżcie pierścień na jego rękę. Pierścień to jest, symbolizowało przynależność do rodu. Kto miał pierścień, ten miał władzę w rodzie. Tak można to powiedzieć. Ojciec, który i tak był miał władzę w tym rodzie, mówi, damy to temu synowi. Żeby on się poczuł, że jest z powrotem synem. Każdy, kto w szczery sposób przychodzi z powrotem do Boga po zamieszaniu jakimś, które zrobił, będzie przyjęty jako syn. Bo tak jest, Bóg jest naszym ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego synami i Jego córkami. I nawet jak coś nabałaganimy w swoim życiu, to nie znaczy, że Bóg nas pozbawi tego przywileju. Kiedy my szczerze przychodzimy do Boga, to On po prostu rzuca pewne rzeczy w niepamięć i mówi, z powrotem jesteś moim synem. Sandały. I sandały na jego nogi. Niewolnicy bardzo rzadko, albo ludzie, którzy podnajmowali się do wykonywania pewnych robót, nie było ich po prostu stać na to, żeby mieć sandały. Sandały oznaczały, że ten syn nie jest niewolnikiem, tylko jest synem, jest kimś ważnym, jest kimś istotnym. I w końcu jest uczta, radosne świętowanie, zaproszenie całej społeczności do świętowania. Wiecie, z czym to się kojarzy? Kiedy weźmiemy 15 rozdział Ewangelii Łukasza, 6 i 7 werset, tam Jezus mówi przypowieść o zgubionej owcy i tam jest napisane, są napisane takie słowa. Wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Kiedy człowiek wraca na łono ojca, to wtedy jest impreza w niebie. Bo ktoś się zgubił, ale się znalazł. Wiecie, każdy z nas może się zgubić, ja mogę się zgubić. Każdy z nas. Jeżeli nie pilnujemy swojego życia, to możemy się zgubić. Jeżeli będziemy mieć swoje pomysły na życie, to możemy się zgubić. I będziemy chodzić jak w labiryncie. Tak jak syn. Mu się wydawało, że najlepszą rzeczą, którą można zrobić, to jest wziąć majątek, sprzedać go, wziąć pieniądze i bawić się całe życie. Niestety życie nie polega na tym, żeby się bawić cały czas. Kiedy patrzymy na tego młodszego syna, to widzę to w ten sposób, podsumowując. Niestety nie będę mówił o starszym synu, powiem o nim w następnym moim zwiastowaniu, bo nie mam na to czasu. Ale młodszy syn mówi nam o tym. Jego postać, jego historia, że nawet kiedy będziemy mieć jakiś problem, kiedy będziemy mieć swoją wizję, kiedy będziemy mieć swoje wyobrażenie, jak nasze życie powinno przebiegać i będziemy się oddalać od Ojca, to zawsze jest szansa na to, Bogu zawsze będzie na naszym życiu zależeć, na nas będzie Bogu zależeć. Dlatego, że On czuje się jak Ojciec, jak nasz Ojciec. Mi zależy na moich dzieciach, mi zależy na tym, co one będą robić w swoim życiu. Zależy mi na tym, żeby były dobrymi ludźmi, żeby byli mądrymi ludźmi. Myślicie, że Bogu inaczej? Bóg inaczej na to patrzy? Słowo Boże nas uczy, że wszelkie ojcostwo, które jest na ziemi, wzięło początek od kogo? Od Boga Ojca. To On jest wzorem dla nas. I kiedy nam zależy na pewnych rzeczach, to Bogu tym bardziej. Bo my jesteśmy tylko kimś, kto się przypatruje Jego działaniu, Jego roli. My tylko jesteśmy uczniami, którzy uczą się od Niego. A On jest doskonałym, jak gdyby mistrzem, który nam przekazuje pewne wskazówki, jak być ojcami, jak być matkami. I chcę wam powiedzieć, że Bogu zależy na każdym człowieku. Nawet jak ten człowiek się pogubi, nawet jak ten człowiek gdzieś stoi nie w tym miejscu, w którym powinien stać. Przychodzą różne sytuacje do naszego życia. I Bóg do nas mówi. I my powinniśmy zauważyć tę Bożą ingerencję i musimy coś zacząć robić. W tym kierunku, żeby wrócić z powrotem do Ojca, bo On na nas czeka. On chce, żebyś był z powrotem tam, w tym miejscu, w którym Bóg chce, żebyś był. To jest szansa dla każdego, który gdzieś się zgubił w swoim życiu. Nie bójmy się, tak jak mówiłem w czwartek, że my musimy przychodzić do Boga w odważny sposób. Nie możemy się czaić jak ten syn. Nie, może ojcze, nie rób mnie, nie jestem godny, żebym był twoim synem, tylko proszę cię, weź mnie na najemnika chociaż. Ale Bóg myśli inaczej. Bóg myśli globalnie, nie tak jak my. My mamy tendencję do tego, że widzimy tylko pewne wycinki, pewne obszary, ale Bóg patrzy globalnie. Dlatego my czasami widzimy tylko część, a On widzi całość. I ta całość zupełnie inaczej wygląda niż to, jak my widzimy pewne rzeczy w swoim życiu. Jest nadzieja, jest szansa na to, że kiedy się zgubimy w naszym życiu, zgubimy się w naszym podążaniu za Bogiem, to jest szansa na to, żeby wrócić z powrotem na właściwą ścieżkę. Jest szansa na to, żeby wrócić tam, gdzie my powinniśmy być. Żeby zacząć słuchać tego, co Bóg do nas mówi, a nie żebyśmy realizowali tylko swoje pomysły. Bo one mogą nas zaprowadzić w dziwne miejsca. Amen.